Dobry wieczór. Jak zawsze we środę po 23:00 Ewa Dados i zapowiedziany gość Katarzyna Walczewska. Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. I ciąg dalszy nastąpi, więc następuje. Czyli DDA w szczegółach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, drodzy Państwo. Dziękujemy za to, że jesteście z nami w tym temacie i też czekaliście razem z nami na tą kolejną audycję, w której opowiedzieć miałyśmy o szczegółach, jeśli chodzi o to, jak to dorosłe dziecko alkoholika trafia do siebie, jeżeli chodzi o to, kim jest tak naprawdę.
Jak dociera, jak dochodzi do prawdy, tak?
Dokładnie.
Do tej diagnozy.
I jakie i w jaki sposób te postawy, które przyjmował w dzieciństwie, oddziałują i ukazują się w dorosłym życiu.
Bo musi się poznać.
Musi się poznać.
Zobaczyć, tak.
I tutaj, drodzy Państwo, charakteryzując każdą z tych postaw i każdą z tych masek, którą przyjmuje dziecko w domu alkoholowym, my musimy przypomnieć, że dziecko w domu alkoholowym funkcjonowało według takich trzech sztandarowych zasad. Trzy razy nie, czyli nie mów, nie czuj i nie ufaj. I tutaj muszę przetrwać, a więc trzymam się w ryzach, nie pokazuję nikomu tego, jak jest, i później jako dorosły nagle znajduję się w kryzysie emocjonalnym. I wtedy zapala się czerwone światło i jest taka dla mnie informacja, co się dzieje, co jest ze mną nie tak. Czyli jakby to dorosłe życie nagle mnie przerasta, czyli pojawia się na przykład poczucie pustki, panika, to, że ja nie jestem w stanie nazywać, że nie jestem w stanie już w tym dorosłym życiu funkcjonować, i zaczynam zadawać sobie pytania, ale co się stało? Na przykład miałem pracę, jakoś tam funkcjonowałem, ale wewnątrz czuję albo ogromny chaos, albo takie poczucie zamrożenia. Czuję dużo niepokoju, czuję dużo strachu, czuję przejmujący smutek i zastanawiam się, no ale skąd?
Przecież jestem już dorosły. To się ze mną dzieje, tak?
Już mnie ojciec nie bije, matka, nie wiem, nie przychodzi pijana. Przecież jestem dorosły, mieszkam sam. Co się dzieje? I tutaj pacjenci czasami opowiadają, że no, pani Kasiu, no wszystko mi się w życiu układało, a wewnątrz czułem się beznadziejnie, że nie mam nic, że się boję, że wewnętrznie się rozsypuję. I wtedy pacjent się boi, wiesz, bo on nie wie, jakby, co się z nim dzieje. Czy też kolejny...
No ale zaraz, zatrzymajmy się. Boi, tak? Się i co robi? I ucieka. I w coś ucieka.
Myślę, że on się boi i jakby ten strach też powoduje, że on zaczyna poszukiwać diagnozy. Co mi jest? My też powiedziałyśmy Państwu na naszym spotkaniu 2 tygodnie temu, że gdy człowiek otrzymuje diagnozę, czyli wie, co mu jest, to przestaje poszukiwać po omacku różnych odpowiedzi, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I tutaj my z tymi odpowiedziami przychodzimy, jeśli chodzi o syndrom DDA czy DDD, czyli dorosłych dzieci alkoholików, czy dorosłych dzieci z dysfunkcjami, że pojawia się w naszym życiu jako dorosłych coś, na przykład ten kryzys emocjonalny, czy tak jak mówiłyśmy na poprzednim spotkaniu, taki kryzys emocjonalny związany z byciem w parze, więc kryzys w relacjach.
W związku.
Związki, relacje partnerskie też mają takie charakterystyczne schematy.
Są takim lustrem, tak? Że
dokładnie.
Odbijają.
A więc to
diagnozują.
Że na przykład przyciągam z tych toksycznych partnerów, a więc trafiają do mnie ludzie, których ja muszę ratować wiecznie. Ci partnerzy na przykład zamieszkują u mnie, ja muszę ogarniać im pracę, ogarniać im życie. Czyli jestem takim swoistym ratownikiem tych mężczyzn i to mi się nie podoba. I wtedy pacjentka idzie do kogoś, wiesz, idzie do specjalisty i pyta, no proszę panie, dlaczego ten związek mi się nie udał? I wtedy znowu, poszukując, jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź. Tutaj lęk przed bliskością, czy przed odrzuceniem też powoduje, że w parze zaczynają być problemy. I na przykład ktoś z tej pary, ta druga strona, zaczyna mówić, Basiu, proszę cię, weź z kimś porozmawiaj, bo tak nie możemy funkcjonować, że to jest za trudne. dla tej drugiej osoby. Czy też nadmierne poczucie kontroli również powoduje, że zaczyna być niewygodnie w takiej relacji. I tutaj ta trudność z obdarzeniem zaufaniem, czy z tym wyrażaniem emocji przekłada się oczywiście na to, że w tej parze pojawiają się problemy takie związkowe, czy też pojawiają się kryzysy w związkach, co znowu powoduje, że pojawiają się nasze takie czerwone flagi, dające nam możliwość poszukiwania, co się z nami dzieje. I tutaj, drodzy Państwo, jeśli chodzi o te postawy...
No tak, bo jest tutaj, można szczegółowo, tak jak sygnalizowałaś dwa tygodnie temu...
Opowiedzieć o nich.
Opowiedzieć, scharakteryzować, nakreślić obraz...
Dokładnie. I tutaj mamy do czynienia z czterema takimi głównymi rolami, które przejmuje dziecko w domu alkoholowym. Pierwsza z tych postaw to taka family hero, czyli taka postawa takiego bohatera rodziny, bohatera domu, która ratuje tak przysłowiowo tą rodzinę.
Innymi słowy ratownika, tak?
Dokładnie. Zazwyczaj jest to dziecko najstarsze i to dziecko bierze na siebie ogromną odpowiedzialność w domu, czy za mamę, czy za dzieci, inne pozostałe w domu, za rodzeństwo, za to, żeby było czysto i porządek w domu. Ono oprócz tego bardzo dobrze się uczy, uczy też swoje młodsze dzieci.
Przejmuje wszystkie obowiązki, odpowiedzialność jednocześnie.
Bardzo ogromną odpowiedzialność. Ono jest i opiekuńcze, i ambitne, i na wszystkie pytania zna odpowiedzi. Ono stara się... mieć kilka ról w tym domu, tak naprawdę. I znowu wyobrażamy sobie takiego małego Jasia czy Kasię, którzy mają tyle na głowie, drodzy Państwo. I cechy takiego bohatera rodziny, tego family hero, to przede wszystkim były doskonałe wyniki w nauce. Jesteśmy w okresie wakacji. Przed wakacjami takie dziecko, oczywiście zawsze czerwony pasek, nagrody, udziały w olimpiadach, zauważane w takiej tej szkolnej społeczności, prymus. Czy też niosące sztandar, tak, prymus. Poczucie obowiązku i nadodpowiedzialności, które towarzyszy takiemu dziecku, ono jest wręcz przytłaczające. Natomiast, drodzy Państwo, wracając do tego kodeksu zachowań, takie dziecko nie mówi nikomu o tym, jak mu ciężko. Bo my nie tylko nie mówimy o tym,
zachowując tę zasadę, o której także wspominałaś dwa tygodnie temu. Nie ufaj.
Oczywiście.
I nie mów nikomu, tak?
Dokładnie. Nie mów nikomu, co dzieje się w domu, a więc rób dobrą minę do złej gry.
Czyli zakładaj maskę.
Funkcjonuj w tej masce i przede wszystkim tłum emocje, a więc kontroluj siebie i innych. Rodzeństwo musi być umyte, ubrane. Przecież nie może nam grozić na przykład, że odbiorą mamie nas, a więc będę mieć na głowie cały dom. Będę wiedzieć, kiedy przyjdzie opieka społeczna, czy mama musi zapłacić rachunki i tak dalej, i tak dalej. I dodajmy, będę mieć te 10-11 lat. Czy nawet 9-8. Obojętne, prawda? I będę mieć na swojej głowie cały dom, a w dorosłości znowu ten bohater rodziny znowu będzie funkcjonował, mając na sobie 80 ról. Będzie doskonałym pracownikiem, doskonały w domu, doskonały rodzic. Perfekcjonizm to jego drugie imię. I taki perfekcjonizm niestety odbija się też w pracoholizmie, w tym, że taka osoba bierze na siebie bardzo dużo ról, w których stara się być najlepsza.
W końcu nie daje rady.
Tak, i tutaj nie ma miejsca na porażkę, więc ogromne problemy w radzeniu
sobie. Porażka
jest
porażką, a nie porażka, którą można przekuć w sukces.
Absolutnie.
O tym też czasem mówimy.
Tak, to co Państwo...
Nie dopuszcza takiej informacji.
Wielokrotnie.
Siebie, że porażka może być czymś, co
buduje.
Co buduje.
Zupełnie nie mamy tutaj do czynienia z kimś takim, dlatego że ten nasz family hero, on bardzo często funkcjonuje w systemie zero-jedynkowym. Albo będzie
czarne,
idealnie, albo
białe.
Nie będzie w ogóle. Czyli albo będzie świetnie, albo się rozsypuje. Tam nie ma nic pomiędzy. Nie ma takiego miejsca, gdzie ja będę się czuł po prostu. Musi być idealnie. Tego samego oczywiście bohater rodziny oczekuje od swojej rodziny.
Czyli nie ma miejsca ani przestrzeni na żadne negocjacje, dyskusje.
Nie. Na spontaniczność?
Na
absolutnie.
Spontaniczność.
nie ma miejsca absolutnie na spontaniczność i też bardzo, bardzo trudno jest bohaterowi rodziny prosić o pomoc. On raczej z własnej woli nie trafia na terapię. Być może właśnie idąc na jakieś warsztaty, czy chcąc szkolić się w swoim perfekcjonizmie, gdzieś trafi.
Przypadkiem.
Przypadkiem. Oczywiście to jedna z dróg, że przypadkiem wpadnie mu w ręce, czy jej książka. Przypadkiem usłyszy taką audycję, jak my dziś.
No i bardzo dobrze.
Bardzo.
Bo to jest ten początek, tak?
Oczywiście. I tutaj, drodzy państwo, taki cytat mojej pacjentki, który doskonale obrazował to jej bycie tym family hero. To był taki cytat, że jeśli ja się rozsypię, to wszystko się rozsypie.
Aha, taka świadomość.
Tak, tak. I zobaczcie,
czyli ona
jakie
jeszcze
to
brała na siebie tę całą odpowiedzialność za cały świat.
I zobaczcie, wszystko, jakie to musi być trudne. Mieć na głowie cały świat. I znowu wracam, to mówi dorosła kobieta, która kiedyś, jako ta 8-9-letnia Kasia, Basia, Zosia, ona miała na głowie cały świat. Cała jej jakby rzeczywistość była na jej głowie.
I to nie znikło z jej głowy, tylko zmieniło formę.
Dokładnie. No zobaczcie, drodzy państwo, jak destrukcyjną formę w dorosłym życiu. Kolejną taką rolą, bardzo taką widoczną, bo mówimy o bohater domu, to jednak bardzo widoczna rola, to rola takiego klauna i klauna błazna. To rola kogoś, kto faktycznie jest dzieckiem. Mówi się żywe srebro. On rozładowuje, czy ona, humorem po prostu każdą sytuację. Robi żarty z siebie, wygłupia się, jest w stanie nawet zrobić sobie krzywdę, żeby wszyscy się śmiali.
Stosując się do zasady, że kiedy wszyscy się śmieją, to nikt nie płacze.
Dokładnie, dokładnie tak. To jest.
Chyba, że płacze ze śmiechu.
Chyba, że płacze ze śmiechu.
A jednak płacze.
To jest taka zasada, która też pokazuje cechy tego naszego błazna. To bardzo, teraz tak mówię do państwa i sobie przypomniałam, jak są takie maski, że jest klaun uśmiechnięty i płacze, że są łzy narysowane na tej masce. I po prostu sobie tak to wyobraziłam teraz, chcąc wam opowiedzieć o tych cechach, jakie ma ten błazen. A więc to sypanie tymi żartami z rękawa, bycie tą duszą towarzystwa jest bardzo obciążające jednak. Bo jak ja jestem tym komikiem, tym zabawiaczem, cały czas staram się, żeby wszyscy się śmiali, żeby każdy dobrze się czuł, żeby każdy był zadowolony, to ja po prostu nie mam mnie tam. Zobacz, jak ja muszę mocno być dla wszystkich, że tam nie ma mnie. I ta zasada, będę się do nich dziś, drodzy państwo, odwoływała 3 razy nie, ona znowu tutaj jest.
Mm-hmm.
Nie ma mnie,
jest.
Nie ufaj. Oczywiście. Tak. I tu taki ktoś rozprasza uwagę od tego bólu i problemów.
Bo takie miał czy miała zadanie w tej swojej rodzinie.
W swojej rodzinie.
W takiej się gdzieś tam znalazła roli.
I tu, kochani, to ukrywanie lęku i smutku jest bardzo obciążające, jeżeli ty się śmiejesz. Zobaczcie, ile mówi się o tym, że depresja też ukrywa się pod maską śmiechu.
Bardzo często, całkiem niedawno, doktor Kochański wspominał o tych zaskakujących też cechach, żeby kojarzymy
depresji.
Oficjalnie. Tak się uważa, przynajmniej powiedziałabym, że może nie tyle oficjalnie, ile no tak się uważa. Tak przyjęliśmy, że depresja to jest dół, to jest jakaś ospałość, zamknięcie się w sobie, smutek, ale bardzo często, zwłaszcza u młodych ludzi, ona się przejawia zupełnie inaczej.
Tak, 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 tak. Tutaj
i nikt nie podejrzewa, że to jest
absolutnie
problem.
Absolutnie nie.
O co chodzi? A potem okazuje się, że jednak.
Wiesz, tutaj u tych dzisiejszych TDA, którzy do mnie trafiają jako dorośli.
No to jesteśmy przy błaźni.
Tak,
czy
z tym błaznem i klaunem. Mhm. To są osoby, które właśnie pod tą zabawową
maską,
ukrywają autoagresję, czyli samookaleczeń dużo gdzieś, wiesz, pod tymi ubraniami. To, no, to jest tak, jakby przenosimy symbolicznie nawet. Ukrywa się dużo takich blizn jednak faktycznie widocznych, bo gdzieś te emocje trzeba rozładować.
Taka dusza towarzystwa, co?
Tak. W tej dorosłości, drodzy państwo, właśnie klaun będzie miał ogromne problemy z wyrażeniem emocji, trudność z mówieniem o emocjach, a wręcz uciekanie od nich, nie mówienie, lub też takie przyśmiewcze traktowanie swoich takich kłopotów, czy problemów, czy samopoczucia. Mówi się, że taki brak powagi w takich własnych problemach, czy we własnym takim życiu, no on się przerzuca też na przykład bycie ojcem. Tutaj mamy do czynienia z takimi postaciami takiego Piotrusia Pana, mamy do czynienia z takimi osobami nieodpowiedzialnymi jednak, że oj, tam, że luz, że jakoś to będzie. Jakoś tam będzie. I tu ta ucieczka w takie ironizowanie, w takie bagatelizowanie problemów, ona też dla tej partnerki, to co Ewo mówiłaś i w tej dzisiejszej audycji, i w poprzedniej, o tych partnerach, partnerkach osób z
Nikt nie żyje w próżni. To znaczy są ludzie, którzy z wyboru są samotnymi wyspami, ale najczęściej tworzy się w życiu dorosłym, gdzieś szuka się związków, tworzy się rodziny.
I to lustro, prawda? Ono nam mówi, ale słuchaj, no jak ty się zachowujesz? No zobacz, znowu byśmy u znajomych i ty znowu wszystkich zabawiałaś. No co to za zachowanie, prawda? I jakby ten partner czy partnerka, on mówi, no halo, co ty robisz? Albo dziecko też mówi, mamo, czego ty wiecznie tak się zachowujesz, nie wiem, na wywiadówce, że każdy jakoś tam zwraca uwagę, no nie? I zobacz, i ta osoba, ten nasz DDA czy DDD, on nie pije, on nie używa narkotyków i tak dalej, ale funkcjonuje tak,
czyli jego zachowanie, to co pozostało, wychodzi w dorosłym życiu, ujawnia się i przeszkadza.
Myślę, że bardzo, bo tutaj zobacz, to też znowu pokazuje jakby, jak to wszystko jest powierzchowne, no bo pod tym zabawianiem jest bardzo dużo takiego ciężaru, że ja nie mogę nikomu powiedzieć tak naprawdę, jak się czuję, że ja nawet sam nie mam z tym kontaktu często.
A to jest tak, jak opowiadają właśnie panie Alanonki, że były dwie postaci, powiedzmy. Ania numer jeden, Ania numer dwa, tak? Basia numer jeden, Basia numer dwa. Basia radosna, wesoła, zaradna kobieta, wyjątkowo twarda. I Basia numer dwa, która kiedy przychodziła do domu, to albo zamykała się w sobie, albo z kolei sama siebie nie lubiła, bo wyrzucała z siebie agresję, tak? I była niecierpliwa dla dzieci. Także no tutaj bardzo podobne są te wszystkie schematy, odczucia i chyba praca nad sobą, czy poznanie siebie, docieranie do siebie, tak?
Tak, drodzy państwo, i tutaj ten szwajcarski zegarek, czyli ten mechanizm, w jakim my funkcjonujemy, jest to coś, o czym ty, Ewo, powiedziałaś, czyli że my nie funkcjonujemy w próżni, ani z tej próżni się nie zjawiliśmy na tym świecie. A więc za nami idzie ta cała historia, różne te traumy pokoleniowe, różne kwestie. Mamy, drodzy państwo, już omówione te dwie postawy. To postawę bohatera rodziny, tego family hero oraz tego błazna. Przed nami jeszcze dwie role, które musimy scharakteryzować, żebyście mogli sprawdzić, czy te role są wam znane, czy wy zauważycie je u kogoś ze swoich bliskich. I mam nadzieję, że mimo tej późnej pory będziecie z nami do końca.